Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Jeśli dobrze rzeczy liczę, to go słuchacie, jak jestem na urlopie i napawa mnie to głęboką radością, że jestem na urlopie. Mam nadzieję, że Was będzie napawał radością ten odcinek. Uwaga, on będzie nieco encyklopedyczny. Trochę dlatego, że inaczej się nie da opowiedzieć rzeczy. Dotarło do mnie bowiem, że mało było bardzo o mechanizmach obronnych. Znaczy było, że są i nam robią rzeczy, ale że temat nie został pogłębiony. A widzę, chociażby po różnych wnioskach, które potraficie wysnuć w rozmowach ze mną, czy komunikacji w sieci, że tam jednak miejsca na pomysły z piekła rodem, tego miejsca jest dużo. I to nie z tego dobrego piekła, gdzie tam dysydenci i osoby swobodnie myślące, tylko z tego złego piekła, więc spróbujemy to dzisiaj jakoś uporządkować w postaci mini wykładu o mechanizmach obronnych. I jak zdążę, to opowiem o obydwu typach, o pierwotnych i wtórnych mechanizmach obronnych i o tym, co robić z treściami, które się pokazują, jak nam te, ponamierzamy te wszystkie historie w sobie i damy sobie prawo dożywać te wszystkie emocje, wchodzić z nimi w kontakt, od których mechanizmy obronne próbują nas osłonić. Ale nie obiecuję, że to się zmieści w jeden odcinek, więc zobaczymy, jak pójdzie. Obiecuję, że będzie pożywnie i instruktażowo, ale są fundamentalne zastrzeżenia. Wiedza zawarta w tym odcinku ma wartość informacyjną i ma was przesunąć w stronę autorefleksji, a nie diagnozy. Nie diagnozujemy, szczególnie innych ludzi nie diagnozujemy, a jeżeli mamy co do siebie jakieś po chwili refleksji poważne wątpliwości, to idziemy do specjalistów. Naprawdę. I ja chcę, żebyście o tym myśleli i czuli wokół tego i czuły i myślały, ale zamiast oglądania bliźnich w perspektywie tego, co mają schrzanione w środku, zajmijcie się sobą, znajdziecie dużo rzeczy, dużo materiału. I jak was coś zaniepokoi, że coś będzie jakoś bardzo trudne, no to trzeba iść z kimś pogadać. Ale co do zasady, to ma pomóc wam rozumieć was samych nieco lepiej. Pod żadnym pozorem nie stosować tej logiki do analizowania własnych dzieci. I nie wpadać na jakieś rewelacyjne pomysły w sobotnie wieczory albo niedzielne, że od dziś to będę je wychowywać inaczej, bo tam to co usłyszałem coś w internetach. Po pierwsze jest to opowieść o osobach dorosłych, chociaż korzenie tej opowieści są w ich dzieciństwie. A po drugie, w związku z tym wiele z tych rzeczy nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na dzieci. Niektóre może tak. Do diagnozowania dzieci są specjaliści, a po 54. najlepszy rodzic dla twojego dziecka to jest rodzic, który ogarnia własną kuwetę. Więc znowu, zacząć od siebie. Jeśli z dzieckiem się coś niepokojącego dzieje, do specjalistek, specjalistów i bez tego domorosłego psychologizowania o innych ludziach, bo to naprawdę jest niespoko i jest przemocowe, przypominam. Dobra, ad meritum. Mechanizmy obronne są trwałymi elementami struktury psychicznej. Raz zainstalowane, będą w was działać całe życie. To, co z nimi możemy zrobić, to sobie uświadamiać, co mamy i przez refleksję, samokontrolę, robienie różnych rzeczy z emocjami, zmniejszać częstotliwość i siłę występowania mechanizmów obronnych. A i tak raz na jakiś czas przyjdzie wydarzenie, które nas zmiecie z planszy i spowoduje, że wszystkie zasieki i mury staną, gdzie stały i trzeba to będzie spokojnie rozmontowywać i wracać do życia. Mechanizmy obronne nie są złe, jednoznacznie. Ich negatywny aspekt ujawnia się wtedy, kiedy występują zbyt często, zbyt intensywnie, oddzielają nas od rzeczywistości naszych własnych przeżyć. Natomiast raz na jakiś czas każdy potrzebuje skorzystać z zaprzeczenia, bo rzeczywistość jest jakaś, czy z jakichś innych mechanizmów, bo rzeczywistość jest jaka jest. I naprawdę czasami przyjmowanie wszystkiego na klatę byłoby ponad nasze siły. I ja nic nie poradzę, że ostatnie odcinki są militarno-budowlane, taki moment roku. Ale dzisiaj będzie trochę jednak o zmaganiach wewnętrznych, więc no. Upraszam się o zrozumienie. Po urlopie może zmienię trochę ton. Dobra, zapinamy pasy, pobieramy płyny. Jaki jest cel zajmowania się swoimi mechanizmami obronnymi? Bo przez taką refleksję będziemy coraz bliżej rzeczywistości zewnętrznej i takiego realu, który panuje w waszym świecie wewnętrznym. Mechanizmy obronne co do zasady zniekształcają naszą rzeczywistość. I są częściowo odpowiedzialne za bardzo wiele bardzo trudnych sytuacji, na przykład relacyjnych, w których się znajdujemy. I do tego jeszcze mają skłonność do łączenia się z takimi poznawczymi zniekształceniami, do których jako ludzie mamy predyspozycje. Mechanizmy obronne działają na głębszym poziomie niż zniekształcenia poznawcze, dotyczą emocji, ale mogą się przekładać na powstawanie niektórych zniekształceń poznawczych, czy jakby predyspozycje do korzystania z pewnych zniekształceń poznawczych bardziej niż z innych, a na pewno robią dla nich taką żyzną glebę. I prostym przykładem takiej reakcji łańcuchowej, w której porządnie przeprowadzony mechanizm obronny łączy się z zniekształceniem poznawczym, jest rozszczepienie. To jest bardzo stary mechanizm obronny, który jakby pojawia się wtedy, kiedy trzeba chronić dziecko przed silnym, negatywnym afektem. I dziecko oczywiście nieświadomie, bo to jest ważna rzecz, dzieli ten swój świat wewnętrzny na dwie części. Dobrą, przewidywalną, bezpieczną, kojącą i na tą drugą, w której są wszystkie niechciane, złe, zagrażające elementy, bardzo często poza kontrolą. I to nie ma nic wspólnego z myśleniem. To jest na poziomie czucia, tudzież modyfikowania tego, co się z czuciem dzieje. To jest głęboki, nieświadomy proces, który powstaje po to, żeby się obronić przed czymś, co jest niemożliwe do objęcia, z czym się nie da walczyć, co jest źródłem bezpośredniego, dużego dystresu. I świat emocjonalny wewnątrz dziecka rozpada się na dwie części. Taką białą i czarną, w skrócie. Dziecko sobie rośnie, socjalizowane, ugniatane przez świat i ma ten swój mechanizm rozszczepiania rzeczy na dwie połowy, białą i czarną. I jak zaczyna się uczyć rzeczy i poznawać tą rzeczywistość zewnętrzną, a wszędzie wokół nas, w kulturze, w literaturze, wszędzie możemy, wśród dorosłych, możemy spotkać takie zniekształcenie poznawcze, jakim jest widzenie czarno-białe, czy też polaryzacja, to dziecko rosnąc i ucząc się napotka wiele przykładów tego, że świat jest podzielony na rzeczy dobre i złe. Dobry uczeń versus zły uczeń. Dobra idea, niewłaściwa idea. Prawdziwy Polak, nieprawdziwy Polak. I wtedy klika. To, co się działo od lat w środku, łapie się za rączki z predyspozycjami niesionymi przez kulturę i razem, ramię w ramię, ruszają w stronę zachodzącego słońca. I ten dorosły już teraz, za każdym razem, jak napotka w swoim życiu bardzo duże wyzwanie emocjonalne, czy też w większości przypadków, w których napotka duże wyzwanie emocjonalne, stowarzyszone z głębokim lękiem, zagrożeniem samooceny, jakimiś takimi rzeczami, to będzie mieć predyspozycję albo będzie chcieć dokonywać takiego ostrego cięcia, tego podziału na czarne i białe, dobre i złe, pożądane i niechciane. I jak zrobi to cięcie, to będzie w tej osobie narastało takie poczucie, że się wydarzyło coś ważnego, że rzeczywistość została uporządkowana i że to chroni jakoś od zagłady. Paradoks jest taki, że to, co kiedyś chroniło, teraz raczej sprowadza zagrożenie Armagedonem, bo z perspektywy dorosłej osoby w naszym świecie, nie da się skutecznie przetrwać i nie skrzanić sobie życia, widząc świat podzielony na czarno i biało, dobro, zło, nie widząc niuansów, nie widząc szarości, nie widząc odcieni. I jeżeli to zdarza nam się raz na jakiś czas, bo sytuacja nas dojedzie, no to pół biedy. Tak jak mówię, predyspozycje do tego możemy mieć wszyscy, tak jakby co do zasady. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Ale jeżeli to nam organizuje całe myślenie o tym, jacy my jesteśmy, jacy są inni ludzie, co wolno, czego nie wolno, no to naprawdę jest duży problem. I teraz się postaram wam tak opisać te najgłówniejsze z pierwotnych mechanizmów obronnych, żeby można było coś poczuć i sobie to wyobrazić, ale bardzo was proszę o zachowanie jasnego umysłu i nie popadanie w tą komplikację, która się nazywa mam to wszystko teraz. Nikt nie ma wszystkiego, każdy ma coś. Spokojnie dojdziecie do tego, jak wygląda wasza układanka i jak to powolutku zacząć rozkminiać, tylko trzeba przy tym oddychać i właśnie nie popadać w jakieś takie tunelowe widzenie. I jeśli poczujecie jakiś rodzaj oporu, złości, przygnębienia wobec tego, co do was przyjdzie, jak będziecie słuchać tego odcinka, to bądźcie dla siebie wyrozumiałe, wyrozumiali, bo to są trudne konstatacje i naprawdę praca nad tym zajmie wam całe życie. To nie ma się co spodziewać efektów, nie wiem, po roku. A tak jak mówię, nawet jeżeli pójdzie wam dobrze, to i tak raz na jakiś czas wydarzy się coś takiego, co was przygnie do ziemi, więc można po prostu zgodzić się na własną nieidealność w tym obszarze. Mechanizmy obronne dzielimy na pierwotne i wtórne i ten podział wynika z tego, jak widzimy ich umiejscowienie w psychice. Te pierwotne są czasem nazywane prymitywnymi, czyli najbardziej podstawowymi i dotyczą granicy pomiędzy ja a światem. Czyli co jest w środku, co jest na zewnątrz. Mechanizmy wtórne, czasem nazywane mechanizmami obronnymi wyższego rzędu, odnoszą się bardziej do granic wewnątrz nas. Na przykład między ego a id, między superego a ego. Czyli między jakiejkolwiek konceptualizacji tych bohaterów waszej psychiki nie użyjecie, będzie dobrze. To nie musi być postfreudowska konceptualizacja. Czy to będą dobrzy rodzice, dziecko, krytyk, cały ten cyrk. W każdym razie pierwotne to jest to, jak reagujemy na rzeczywistość zewnętrzną, a wtórne to jest to, co robimy w środku siebie. I te mechanizmy wchodzą między ze sobą w interakcje, mają wewnętrzne takie połączenia. Niektóre sprzyjają innym, niektóre otwierają drogę do innych. To się wszystko okaże. Samo to pojęcie obronności i mechanizmów obronnych jest oczywiście postfreudowskie i jest niefortunne. Ta myśl, chociaż naprawdę bardzo wnosząca, ale była przekształcana potem przez teorię relacji z obiektem, czy psychologię ego, czy nurty relacyjne w psychoanalizie. I teraz myślimy o tym w taki trochę nowocześniejszy sposób niż 100 lat temu. Widzimy mechanizm obronny u osoby dorosłej jako coś, co się pojawiło dużo wcześniej, we wczesnym dzieciństwie, jako uogólniony, nieunikniony i adaptacyjny sposób doświadczania świata. To miało nas kiedyś chronić. To, że teraz przeszkadza, czy może przeszkadzać, to jest zupełnie inna historia. Są też takie mechanizmy, które, raczej te wyższego rzędu, które mają bardzo duże znaczenie dla naszego rozwoju i mają dużo pozytywnych aspektów. Bo tak jak powiedziałam, my się musimy chronić przed grozą rzeczywistości i przed napięciami wewnętrznymi, bo byśmy po prostu naprawdę nie wstali czasem od przeciążeń. Tylko najważniejsze w tym wszystkim jest, jak to działa, na ile silnie cię organizuje i na ile ty masz jakąś osobistą wolność myślenia i czucia, możliwość wyłączenia czasem takich automatycznych reakcji i zdania sobie sprawy z tego, w czym naprawdę jesteś. Celem działania mechanizmów obronnych i w przyszłości, i w teraźniejszości, celem działania mechanizmów obronnych zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości była i jest ochrona przed silnymi, zagrażającymi uczuciami. Lęk czy przerażenie, strach, zawiść, żal, wstyd, rozpacz, wściekłość oraz podtrzymanie pozytywnej samooceny. Czyli ja muszę myśleć dobrze o sobie, bo jak nie, to będzie bardzo źle. No tylko jak już sami z tego krótkiego intro pewno wnioskujecie, no my czasami nie powinniśmy się bronić przed trudnymi emocjami i czasami powinniśmy zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy tacy fajni, jak nam się wydaje. Bez tego nie ma rozwoju. Tylko mechanizm obronny powstaje wtedy, kiedy dziecko jest zbyt słabe, zbyt zależne, zbyt podatne na zranienia, ma nieukształtowaną psychikę i nie jest w stanie dźwignąć tego, co przynosi rzeczywistość. I jest to po prostu element bycia człowiekiem. Rzeczywistość jest dla małego człowieka zdecydowanie za trudna. A potem w dorosłości, im bardziej my jesteśmy gotowi na przyjęcie tych trudnych emocji, szczególnie w takich momentach urealnienia, jak na przykład, nie wiem, kryzys czy choroba, i im większą mamy elastyczność w zakresie przyjmowania negatywnych informacji zwrotnych na swój temat, tym lepiej dla wszystkich, bo możemy się rozwijać. Tymczasem możemy się trzymać różnych pomysłów na radzenie sobie z tymi dwoma stanami, no takich rodem z bardzo wczesnego etapu naszej egzystencji. I teraz tak, każdy z nas ma jakby mechanizmów obronnych pierwotnych i wtórnych jest jakaś tam paczka. Oczywiście różne szkoły psychoterapeutyczne czy psychoanalityczne może czasami ciupkę inaczej je konceptualizują, powiedzą, że to jest tym, trochę bardziej ten, ale co do zasady jest w miarę zgodność. Ja akurat przygotowując się do tego odcinka korzystałam z diagnozy psychoanalitycznej, takiej książki Nancy McWilliams, ale bo po prostu bardzo mi odpowiada to, jak ona myśli o rzeczach i jak ona pisze, ale możecie napotkać pewne subtelne różnice w opisach. Natomiast założenia co do zasady są bardzo zbieżne. My mamy swoje konstelacje mechanizmów obronnych. I to wynika z uwarunkowania temperamentalnego, bo się jacyś rodzimy, z rodzaju trudności, jakie przeżywaliśmy w dzieciństwie, z tego, że dorośli opiekunowie różne strategie i mechanizmy nam przedstawiali jako modelowe, czy z różnych korzystali. No i oczywiście wiele zależy od efektu wzmocnienia, od takiego warunkowania, czyli co się nam najlepiej sprawdziło w tym świecie, w którym żyliśmy. Jeżeli żyliśmy w świecie nasączonym przemocą i mieliśmy jakiś określony temperament, to będziemy mieli predyspozycje na przykład do tego, tamtego i owamtego. A jeśli żyliśmy w świecie nasączonym przemocą, ale byliśmy nisko reaktywni i wiele rzeczy nas po prostu mniej dotykało, na przykład niż dotykało nasze rodzeństwo, to będziemy mieli skłonność do innych rzeczy. Więc to zawsze trzeba rozpatrywać w kategorii różnic indywidualnych. Mechanizmy obronne działają poza naszą świadomością. One się tworzą w dziecku, które jest najczęściej jeszcze niewyposażone w ego, to ego się dopiero kształtuje i część mechanizmów przyjdzie później, takich jak racjonalizacja czy intelektualizacja, bo są związane z wykorzystaniem języka, sposobu myślenia. Niektóre, na przykład dysocjacja, mogą być naprawdę z najwcześniejszych miesięcy naszego życia. One działają trochę jak zabłąkana linijka kodu, która powoduje, że jakaś rzecz nam się jawi zupełnie inaczej i działa zupełnie inaczej dla nas. I to się będzie nasilało w warunkach stresu emocjonalnego, ponieważ mechanizmy obronne działają poprzez nasz autonomiczny układ nerwowy, jakby brzydko mówiąc wytrenowany do pewnego typu reakcji i na to dopiero przychodzi ta część poznawcza. Czyli że my sobie tam jakiś słów wokół rzeczy używamy, żeby móc we własnej głowie tam nie monologować. No i oczywiście mechanizmy obronne przynoszą psychopatologię, są problemem, jeśli występują w nadmiarze lub są zbyt intensywne. I te pierwotne. One są specyficzne w doświadczeniu, ponieważ opowiadając tą relację dziecka ze światem, w sensie ich istnienie jakoś nam opowiada, jak wyglądała ta relacja tego małego dziecka ze światem, jak to dziecko broniło się przed trudnymi rzeczami przychodzącymi z zewnątrz, one będą dużo mniej, użyję słowa racjonalne, ale to tylko dlatego, że wyobrażam sobie, jak wymyślić o słowie racjonalne, że one czasami wyglądają jak coś zupełnie bez sensu. Osoba, która ma poważne zaburzenia dysocjacyjne, może się czasem zachowywać naprawdę bez sensu dla osoby obserwującej sytuację. Czyli, że bardzo mały wyzwalacz, bardzo mały trigger uruchomi bardzo silną reakcję, która tą osobę zabierze bardzo daleko. To, że coś wygląda bez sensu teraz, nie oznacza, że było bez sensu kiedyś. Kiedyś mogło być niezwykle adaptacyjne. I te pierwotne mechanizmy, one organizują naszą psychikę w taki monolit. Jak czasem czujecie, jakbyście jechali na czołowe z pociągiem, przeżywając jakąś rzecz, to jest takie wrażenie. I jakbyśmy w jednym momencie zgłupli intelektualnie, jakby nam się afekty, emocje, myślenie, percepcja zlały w jedno i jakby domagały natychmiastowego przekucia na czyn, na przykład. To oczywiście to jest jakieś bardzo metaforyczne przybliżenie, ale chciałabym, żebyście je odróżniali od tych wtórnych, które są trochę bardziej jak filtr na zdjęciu. One przekształcają to, jak myślimy i czujemy i jak zbieramy dane ze świata. I to oczywiście może przeszkadzać, a może pomagać, ale nie jest takim monolitem, nie jest jechaniem na czołówkę z rzeczami. Przykładem wtórnego mechanizmu obronnego, który działa bardzo na naszą korzyść i jeśli potrafimy go dobrze wykorzystać, jest poczucie humoru, które pozwala przetrwać nawet trudne okoliczności. I zastosowane w nadmiarze nie, ale jak w ogóle nie mamy dostępu do uzyskania dystansu i pewnej lekkości wobec dramatycznych wydarzeń, no to naprawdę jest ciężko. Pierwotne mechanizmy obronne bardzo nam utrudniają zobaczenie tego, jak działa świat wokół nas. Pamiętamy, że odnoszą się do granicy pomiędzy ja a światem. W slangu się mówi, że nie ma osiągniętej zasady z rzeczywistości. Tak? Nie zdajemy testu realnego życia. To jest... muzyka nam nie przeszkadza w tańcu. Robimy swoje. Ludzie wokół nas jakoś coś próbują, świat ma jakieś... To w ogóle bardzo często nie docieramy, wiemy lepiej. A druga właściwość przebywania w uścisku pierwotnych mechanizmów obronnych to jest taki brak odrębności obiektów poza ja. Trochę to jest związane z tą monolitycznością. I teraz dobrym przykładem będzie tutaj zaprzeczenie. Zaprzeczenie to jest taki mechanizm obronny, w którym my zamykamy oczy i mówimy, to się nie dzieje. Wchodzimy pod stół. I to jest takie całościowe, natychmiastowe i całościowe odrzucenie tego wszystkiego, co jest na zewnątrz i nam przynosi cierpienie. To znaczy, my się nie zastanawiamy, że tego jest może mniej. Nie zauważamy, że być może tam są jakieś niuanse, że być może ktoś nas nie chciał zabić, że być może, nie wiem, że rzeczy wyglądają nieco inaczej. Tam jest jedna wielka zła rzecz, która nam robi jedną wielką złą rzecz w środku, a my zamykamy oczy, a kiedyś żeśmy się pod stół chowali i mówimy, nie, tego nie ma. To się nie dzieje. ponieważ jak byliśmy małymi człowiekami, to nikt nas nie nauczył przetwarzania takich bardzo silnych, trudnych emocji i asymilowania po kawałku rzeczywistości, która jest złożona i czasem po prostu nie dostarcza żadnej dobrej odpowiedzi, no to my siedzimy pod tym stołem, mając lat 30, 40 czy 50 i mówimy, nie, mnie to nie spotyka, to jest nieprawda. Tego tam nie ma. Więc można by powiedzieć, że one są co do zasady jakoś tam przynajmniej lekko regresujące, czyli że nas cofają w stare miejsca. Co oczywiście też nie jest do końca prawdą co do wszystkich, bo ten zestaw pierwotnych mechanizmów obronnych to jest taki skrajne wycofanie, zaprzeczanie, omnipotentna kontrola, skrajna idealizacja i dewaluacja, projekcja, introjekcja, identyfikacja projekcyjna, rozszczepienie ego, somatyzacja, acting out, seksualizacja i skrajna dysocjacja. I nie w każdym tym stanie będziemy lądowali w dziecku, ale w wielu, jeśli będą bardzo silne i będą nas mocno trzymać, tak. To od pierwszego, skrajne wycofanie. To jest automatyczna reakcja obronowa na doświadczenie emocjonalnej intruzji i zagrożenia ze strony opiekunów i innych wczesnych obiektów w życiu dziecka. I to jest zassanie, to jest wycofanie się w całości do środka osoby. I tego nie mylimy z introwersją. Introwersja to jest cecha temperamentu. Tu celem jest ochrona przed ogromnym stresem, jakim jest nawiązanie połączeń z rzeczywistością i osobami na zewnątrz dziecka, bo ta rzeczywistość i osoby są zagrażające. I minimalizacja tego stresu dokonuje się poprzez zagłębienie się w taki wewnętrzny świat fantazji, wyimaginowanych obiektów, przeżyć. Małe dzieci robią to inaczej, dorosłe osoby robią to inaczej. Na przykład dla niektórych badaczy zażywanie substancji psychoaktywnych jest takim skrajnym wycofaniem, czy pragnieniem skrajnego wycofania. Ale też, nie wiem, to, że się chowamy do środka i tworzymy wyimaginowane światy, w których żyjemy i w których przeżywamy przygody. No i teraz, wiecie, bardzo dużo literatury by nie powstało, gdyby bardzo wiele osób nie miało predyspozycji do tego mechanizmu obronnego. Myślę, że nie wiem, Tolkien to tam miał oddzielną rzeczywistość, oddzielną przegródkę na skrajne wycofanie. A więc nie można powiedzieć, że to jest jednoznacznie złe. Jednoznacznie złe jest wtedy, kiedy to życie w świecie abstraktów, czy idei, czy wewnętrznych takich fantazmatów utrudnia nam mierzenie się z rzeczywistością, wychodzenie do świata i robienie życia. Bo zapadamy się w sobie, fantazjujemy, używamy substancje, usuwamy się ze świata. Co ciekawe, występowaniu tego mechanizmu nie towarzyszą duże zniekształcenia poznawcze. Świat jest raczej widziany dosyć realnie, a osoby, które korzystają z niego, mogą być twórcze i mogą nawet wiele wnosić do świata, ale ważne jest to operowanie z dystansu, czyli robić tak, żeby świata nie dotknąć. I charakterystycznym skutkiem takiej wyraźnej obecności mechanizmu wycofania jest schizoidalny styl osobowości. Drugi mechanizm to jest zaprzeczanie. Czyli odmowa doświadczania tego, co jest. I jeżeli kiedyś widzieliście na przykład osobę doświadczającą przemocy w relacji, która nie przyjmuje do wiadomości, że doświadcza przemocy w relacji, to ona właśnie skutecznie, bardzo często przez wiele lat, stosuje mechanizm zaprzeczania. To się nie dzieje, tego zła nie ma. Tym trochę tak rządzi dziecięca magia. Dopóki nie uznam, że coś jest, to tego nie będzie. I o ile w przypadku czterolatków bywa słodkie, to w przypadku osób dorosłych bywa katastrofą. I to jest nasza słynna Polianna. I ja wiem, że wiele osób źle znosi moje odniesienia do tej bohaterki literackiej, ale mam kiepską wiadomość. Ona istnieje jako punkt odniesienia jako przykład mechanizmu zaprzeczania, nawet w poważnych podręcznikach psychoanalitycznych, jak na przykład ten podręcznik Nancy McWilliams, który wspominałam. No i no tak, jest jakąś alegorią zaprzeczania. Ale co ciekawe, odczuwanie wszechogarniającego zachwytu, entuzjazmu i podekscytowania w sytuacjach życiowych, które to sytuacje życiowe najczęściej mają bardzo różne warstwy. Spotykamy ludzi, rozmawiamy z nimi na temat projektu, który mamy zrobić. I są tam, nie? Spotykamy, musimy się dogadać, zrobić jakieś rzeczy. Są tam i wyzwania, i zagrożenia, i szanse, i obawy, i jakaś nieokreśloność w tej sytuacji, no i pewno nawet jakieś zagrożenia, no ale coś chcemy zrobić, trzeba się poznać, nie? I są takie osoby, które reagują na to takim ekstremalnym entuzjazmem, takim zalewającą falą radochy. I to też jest zaprzeczenie, bo rzeczywistość co do zasady nie powinna w nas budzić ciągle zalewającej fali radochy, tylko i radość, i smutek, zniuansowane emocje, rozumiecie o co chodzi. Takie momenty, w których odmawiamy zobaczenia czegoś, czy to jest złe, czy dobre, piękne, czy groźne, ale zamykamy na coś oczy. Najbardziej radykalnym przykładem, takim już patologicznym, który się opiera o mechanizm zaprzeczenia, jest mania, czyli taki stan, w którym my zaprzeczamy całej zasadzie rzeczywistości, łącznie z naszymi fizycznymi ograniczeniami, czy czasem nawet no, zaprzeczeniem własnej śmiertelności. No to jest taki osioł ze Shreka, który głosem Fokusa Smoka mówi, to ja jestem Bogiem, mniej więcej. I zaprzeczanie, można by powiedzieć, że jest jednolicie niekorzystne. Jedyne przypadki, na które wpadam, w których rzeczywiście to może być adaptacyjne, to są takie ekstrema. Klęski żywiołowe, wojna. Takie momenty, w których jak zignorujemy logikę narzucaną przez zasadę rzeczywistości, to może to nam ocalić życie albo innym ludziom ocalić życie. A poza tymi ekstremami, no to raczej jest źródłem ludzkich nieszczęść. Nie robimy badań, bo może się okazać, że mamy nowotwór. Zaprzeczamy negatywnym informacjom na temat relacji, bo trzeba się będzie z czymś skonfrontować. Zaprzeczamy uzależnieniom, bo przecież ja świetnie ogarniam i nie mam żadnych problemów. No i tak. I warto pamiętać, że elementy zaprzeczania tego mechanizmu są obecne też w tych bardziej dojrzałych mechanizmach obronnych. Na przykład jak nas ktoś zostawi, to sobie mówimy, że dana osoba nie była nas warta. Czyli radzimy sobie z bólem odrzucenia w taki sposób, że trochę mu zaprzeczamy i poddajemy go racjonalizacji. Ale tam troszeczkę jest w środku takie dziecko, które zasłania oczy i uszy, żeby świat się nie dostał do środka i żeby jednak jakiegoś bólu nie dopuścić. Omnipotentna kontrola. O, to jest fantastyczna historia. Ja w 9 na 10 przypadkach budzę się w średnim nastroju. I wtedy bardzo lubię takie fantazje o zagładzie świata. Do 8 rano jest pozamiatane. Mam takie dwie przyjaciółki, które są wyjątkowo dobre też w zgładzaniu świata do porannej kawy. Tak koło 8 wszystkie mamy porobione rzeczy, jesteśmy efektywnie wyregulowane i możemy ruszać do zadań. No ale i one i ja wiemy, że my nie jesteśmy właścicielkami tego świata, na którym żyjemy. Że naszymi myślami nie jesteśmy w stanie wykonać wystarczających zniszczeń, żeby ten świat rzeczywiście stanął w płomieniach. Nie jesteśmy w stanie też ocalić tego świata naszymi myślami i fantazjami. I wiemy, że to jest taka słodka rozgrzewka przed zmierzeniem się z grozą świata tego. I to jest trochę tak, że bez odrobiny omnipotentnej kontroli bardzo trudno by nam było wyjść z naszymi treściami do świata, nie wiem, z jakimiś pragnieniami. Ciężko by było, myślę, nawet osiągać jakieś rzeczy. No, troszeczkę pierwotnego narcyzmu pomaga, ale naprawdę trzeba go dawkować bardzo ostrożnie, bo przedawkowany daje kompletnie pochrzanioną rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną. My potrzebujemy poczucia sprawczości, potrzebujemy takiej świadomości, że mamy wpływ na ludzi i zjawiska, że możemy kształtować nasze życie. I jak ktoś nam to odbiera, to jest bardzo źle. Ale to jest coś zupełnie innego niż takie wielkościowe fantazje, w których nie ma po prostu limitów. No, Sky is the Limit jest taką omnipotentną, narcystyczną fantazją. Bo to jest ustawienie jednostki jako wszechmocnej, z taką wolą mocy podobną Bogom. I są takie osoby, które muszą czuć omnipotentną kontrolę non-stop. I świat im się bez tego dezorganizuje. I to jest bardzo trudne. Bo jak się ma ten przymus ciągłego potwierdzania własnej boskiej mocy, że mogę zniszczyć świat albo go ocalić, i napawania się tym, bo to mi po prostu stawia wszystko w środku i bardzo dobrze mi robi. I do tego jeszcze dojdzie takie niwelowanie kwestii praktycznych czy też etycznych, no to jesteśmy w obszarze socjopatii, czy też się kolokwialnie mawia psychopatii. Tego jest bardzo dużo wokół, kultura temu sprzyja i bardzo nas namawia, żebyśmy ten mechanizm obronny stosowali w nadmiarze. No a my to robimy, bo właśnie, no bo możemy unikać dzięki temu przytłaczających emocji, przerażenia, wściekłości, rozpaczy i podtrzymywać czasem bardzo chwiejne przekonanie o naszej skuteczności czy możliwości przetrwania. I tutaj wypośrodkowanie pomiędzy odrobinką omnipotentnej kontroli, która dodaje smak życiu, a staniem się pewnym Elonem, to jest bardzo ważne zadanie takie na żyćko. Kolejny komplet. Skrajna idealizacja i dewaluacja, czyli witamy w krainie jednorożców i ludożerców. Gdzie jest idealizacja? Na przykład w zakochaniu. Osoba obdarzona naszą projekcją idealizacyjną, czyli my rzutujemy fragmenty naszej psychiki, fantazji i oczekiwań na daną osobę, no to ona jest po prostu najlepsza, najwspanialsza. Ona spełni wszystkie nasze pragnienia. Nie popełni żadnego błędu i nigdy nas nie skrzywdzi. No i dobra. Wszyscy potrzebujemy raz na czas trochę poidealizować. Podtrzymać to dziecięce marzenie, że ludzie, od których jesteśmy zależni i z którymi jesteśmy związani, że oni są wspaniali, wyjątkowi, mają te takie boskie moce i nam ich użyczą i będziemy z nimi szczęśliwi ever after. Bo to zwalcza nasz lęk separacyjny i w ogóle to poczucie zagrożenia. Jak jesteśmy zjednoczeni z takimi wspaniałymi istotami, no to po prostu wszystko będzie dobrze już w ogóle zawsze. Zawsze. A my się nie będziemy musieli konfrontować z najgorszymi stanami, emocjami i z życiem. I to jest naprawdę spoko czasem poidealizować. Bez tego jest ciężko wytrzymać w terapii, nie byłoby przyjaźni, nie byłoby związków romantycznych. Ale znowu, odrobina spoko. Trochę więcej niespoko. Po drugiej stronie skali są osoby, które swoje całe życie napędzają takim pragnieniem perfekcji polegającym na łączeniu się z takimi najlepszymi obiektami i dewaluowaniu wszystkich innych obiektów wokół. I to się nazywa narcyzm. Czyli hashtag power couples. Im silniejsza potrzeba idealizacji, tym będzie silniejsza w nas tendencja do dewaluacji, czyli umniejszania, jebnięcia tym aniołkiem o ziemię, jak tylko się okaże nie taki idealny. Albo jest rycerzem w lśniącej zbroi i wtedy ma wszystkie atuty tego świata, albo pokazuje, że w ogóle ma katar i nie daje rady, czy tam, nie wiem, nie dowozi w jakimś departamencie i ani z niego książę, ani z niej księżniczka, no i wtedy klops. Wtedy trzeba natychmiast wymieniać na coś, co będzie świeżym materiałem idealizacyjnym, na świeże mięsko. Ale też ciekawym elementem takiego procesu idealizacja, dewaluacja, działania tego mechanizmu obronnego w nas, może być takie przekonanie, czy taka postawa, że całe życie się trzeba doskonalić. Że nie ma czegoś takiego, że ja zaakceptuję to, że jestem osobą, trochę czasem bywam niespoko, mam pęknięcia, mam wady, no są momenty, w których nie dowożę na grubo, nie? No i że pewnych rzeczy nie dam rady zmienić. Mogę się starać, ale nie dam rady zmienić w całości. No to jak nie jesteśmy w stanie tego objąć, to znaczy, że mocno nas trzyma ten mechanizm obronny. Kolejna trójka, bardzo potentna, bardzo. Projekcja, introjekcja, identyfikacja projekcyjna. Nie ma rzeczywistości bez tych trzech. Można by powiedzieć, że one są jak minerały. Naprawdę, to jest wszędzie. Projekcja to jest taki proces, w którym bierzemy nasze treści psychiczne i projektujemy tak, jak projektor w kinie rzuca obraz na ekran. Czyli projektujemy rzeczy z siebie na inne osoby i na zjawiska. Czyli ubieramy ludzi we własne koncepcje. Prosty przykład. Kłótliwa, swarliwa, nieufna osoba, która idzie do sklepu i atakuje ekspedientkę za ton głosu i zaczyna krzyczeć: pani jest wredna, pani mnie chciała oszukać. Chociaż tam naprawdę, nie wiem, nic się nie stało, albo nie wiem, ekspedientce spadła karta i przez chwilę tej karty nie było widać, nie? Coś takie jak abstrakcyjne, mocne wydarzenia. I teraz znowu, bez projekcji nie byłoby empatii, bo bez projektowania naszych stanów psychicznych na inne osoby byśmy nie byli zdolni sobie wyobrazić, w czym oni są emocjonalnie. Ale rozpędzona taka wszechogarniająca projekcja niesie zniszczenie, bo my nie widzimy osób naprawdę, tylko nasze wymysły na ich temat. I bardzo ciężko jest się zobaczyć wtedy i dogadać. Introjekcja dla odmiany niesie zniszczenia do wewnątrz. Prostym przykładem jest hejt internetowy. To jest introjekt. Wrogi, najczęściej narcystyczny, wypełniony zawiścią introjekt. Czyli ktoś bierze największe paskustwo z siebie, skleja je w kuleczkę i taką radioaktywną, podpaloną kuleczkę i rzuca tym w ciebie. I jak ci to wpadnie do środka, to choćbyś była osobą naprawdę zchillowaną, zrobi się niemiło. I to jest introjekt. Mam nadzieję, że nie macie takiego zdania o sobie, żeby słysząc jakieś słowa krytyki nie mieć dysonansu. Jak się odwołuję do swoich doświadczeń, to jak dostaję tymi kuleczkami, to nawet jak wiem, że to jest czyjeś i nawet jak wiem, że to nie jest w ogóle o tym, co ja, bo na przykład nawet nie ma w tym związku z rzeczywistością i ze mną, w tym, co dostałam, to i tak jest bardzo niefajnie i tak przez chwilę mam odczucie bycia paprochem i przegrywem i łajzą. To też widać w takich sytuacjach, że rozmawiacie na przykład ze znajomymi osobami, niby rozmawiacie w ogóle o jakichś super neutralnych rzeczach albo nawet fajnych i ty kończysz tą rozmowę i masz właśnie takie poczucie bycia białkiem w moczu. Nic w życiu się nie uda. Niczego nie dokonam, nie? Niczego nie... Nie, że w ogóle to oczywiście może być bardziej wszechogarniające albo dotyczyć jakiegoś tego na zasadzie, Boże, ta osoba to jest taka wspaniała, a ja jestem taka niewspaniała w jakimś tam, nie wiem, ktoś jest piękny i młody, ktoś jest niepiękny i niemłody, ktoś jest mądry i, nie wiem, bogaty, a ktoś jest niemądry i bogaty. No, to właśnie ktoś w tobie zaparkował taki swój nienawistny introjekt, nawet pewno często o tym nie wiedząc. No i to jak niewiele się da na to poradzić, tak szczerze, trzeba dużej czujności, żeby rozpoznać, że ktoś coś w ciebie introjektuje, jak to się dzieje. No ale można to próbować z siebie potem wyłuskać jakoś, żeby nie uznać tych elementów ze świata jako realnych części naszej własnej psychiki. To nie znaczy, po rozmowie z tą osobą albo po dostaniu hejtem, ja się nie robię gorszą osobą. Jestem taka sama. Mój nastrój siada, taka jest cecha introjekcji, ale ja nadal jestem tą osobą, którą byłam. U osób o charakterze depresyjnym jest coś takiego, że one przez to uznanie fragmentów pochodzących ze świata jako rzeczy, które coś mówią o nich, jako o ludziach i o ich stanie wewnętrznym, trochę jest tym regulowany poziom lęku i jest takie podtrzymanie ciągłości doświadczania ja poprzez łączenie się z wrogimi, negatywnymi osobami. Czasami z przeszłości, czyli że, tak to, żeby to jakoś ująć ludzkimi słowami, czyli że na przykład osoba o charakterze depresyjnym może mieć dużą predyspozycję, czy będzie miała dużą predyspozycję do takiego grzebania, trzymania się trudnych relacji, na przykład z rodzicami albo z osobą partnerską, które wyglądają jakby jej źle robiły, a ona mimo to się tego trzyma. To tak najprościej, trochę łopatologicznie, ale niech będzie. Identyfikacja projekcyjna, trzecia z nich, to jest taki mechanizm obronny, w którym osoba przekształca czyjś obraz w sposób pasujący do swoich doświadczeń i wyobrażeń. Ale przy okazji wywiera presję, żeby ta przekształcona osoba się jakoś zachowywała, no bo ten obraz musi być spójny z fantazjami. I to się odgrywa w terapiach, w związkach romantycznych, przyjacielskich, w pracy, na dzieciach. Łojdana. W łagodnej formie to nawet może być jakieś takie instruktażowe, bo jak przyjmie dojrzałą formę, to jakoś służy poznawaniu światów innych ludzi. Coś zyskujemy... Dobra, w dojrzałej formie. No dobra, niech będzie, że w dojrzałej formie coś zyskujemy. Ja ciągle mam tutaj jakieś pytania i wątpliwości. Ale kino działa na tej zasadzie, na identyfikacji projekcyjnej. Za naszą zgodą przez chwilę mylimy to, co jest nierealne i na zewnątrz, z naszym własnym stanem psychicznym i z tym, co mamy wewnątrz. Pozwalamy, żeby te rzeczy się trochę pomieszały i coś z tego zyskujemy. Ale w wersji prymitywnej niestety jest deal breakerem. To jest taki sucharowy żart o gabinecie terapeutycznym, kiedy tak sobie siedzi terapeuta milcząc, patrząc po prostu na pacjenta, a pacjent... z wyrzutem się zwraca do terapeuty. Ja słyszę, jak mnie pan krytykuje. Czyli to jest taka sytuacja, w której jak nie skaczesz z tyłu nerki, ta osoba cię widzi w taki sposób, że im bardziej robisz coś, żeby to zmienić, tym bardziej potwierdzasz to, co ta osoba o tobie myśli. O rozszczepieniu, kolejnym mechanizmie obronnym już powiedziałam na początku. Niemowlę zdane na siły większe od niego, od niej, nie ogarnia. I nie ogarnie tego, że opiekun czy wydarzenie może być jednocześnie złe i dobre. A poza tym jakby dziecko i tak doświadczy jakiegoś poziomu frustracji. To nawet nie musi być dramatyczny czy zagrażający poziom frustracji. A pomieszczenie ambiwalencji, czyli tego, że rzeczy są jednocześnie złe i dobre, czarne i białe, to jest naprawdę bardzo daleko na linii rozwoju psychiki. I zamiast tego dzieciak, czy psychika dzieciaka się ustala w stosunku do rzeczy dobrych i złych w jakiejś pozycji. Ja, można by powiedzieć, dzieli świat na pół. No i w dorosłości, tak jak to widzimy dookoła, bardzo mamy kraj rozmiłowany w rozszczepieniu, to jest prosta i kusząca ucieczka od całego zróżnicowania rzeczy wokół nas, od całej niejednoznaczności, od braku wiedzy o tym, co zrobić, od jak odróżnić swojego od obcego, bo dla niektórych osób to jest ważne, jak w ogóle w tym wszystkim się odnajdywać. No i wiele osób po prostu ucieka od trudnych emocji, od konsternacji, od niewiedzy, braku kontroli w taki czarno-biały świat, w którym są jasne podziały. I w nim siedzi i nie przyjmuje do wiadomości, że jest bardzo mało rzeczy na świecie, naprawdę bardzo mało, które są czarno-białe, a na pewno nie są takimi zjawiskami ludzie, którzy są bardzo szarutcy. Oj, coś ja widzę, że tu dużo czasu. Somatyzacja, kolejny mechanizm obronny, zaczynam zagęszczać. Jeśli dziecko nie napotkało adekwatnych dorosłych, którzy potrafili dziecku pomieścić stany psychiczne dziecka i przetłumaczyć je na język i na działania, czytaj zaspokojenie potrzeb, nie? Patrzą na dziecko i wiedzą, co dziecku jest potrzebne. Albo nazywają to, albo sobą pomieszczają, oswajają te ogromniaste afekty, które mały człowiek przeżywa, no to z dużym prawdopodobieństwem ono będzie w dorosłości wybierać ścieżkę somatyzacji emocji, czyli jakby kolokwialnie mówiąc, tłumaczyć ból psychiczny na ból fizyczny. My teraz po wielu latach badań chorób psychosomatycznych i autoimmunologicznych wiemy, że to nie jest metafora. To nie jest tak, jak kiedyś psychoanalitycy i psychoterapeuci myśleli, że to jest taki znak. To są konkretne zmiany ustrojowe, które powodują, że w ludzkim ciele złość się zmienia w migrenę, osoba po silnym przeżyciu dostanie zapaści zdrowotnej, osoba o bardzo wysokim poziomie lęku będzie miała problemy z jelitami i jest do tego cała nauka, która się zajmuje tylko i wyłącznie tym, co nam robi somatyzacja. Nasze emocje najpierw są stanem ciała i systematyczne ich lekceważenie albo niezdolność wejścia z nimi w kontakt przyczyniają się do utrwalenia takiego wzorca, w którym my somatyzujemy, czyli niezrozumiałe, nieskontaktowane emocje bez świadomości zamieniamy na chorobę albo jakąś formę bólu. Kolejny mechanizm obronny, acting out, czyli rozegranie w działaniu. Dzieci bardzo często wyrażają działaniem to, czego nie są w stanie wypowiedzieć albo jakoś funkcjonalnie zakomunikować. Na przykład dostają szału w sklepie, bo ich układ nerwowy jest przeciążony. I dzieją się tam rzeczy. Albo jak fala emocji jest zbyt silna, żeby się móc temu przeciwstawić, to nie wiem, zaczynają tłuc zabawkami o ściany, albo nawet sobą czasami o ściany. Termin acting out miał swego czasu tylko negatywne konotacje. I naprawdę czasami można było odnieść wrażenie, że dla części psychiatrów i psychoterapeutów acting outem było wszystko. Od tatuażu, przez seksualną przygodę na jedną noc, rozbicie samochodu i zgubienie kluczy. I to się zmienia. Teraz raczej się to widzi w taki sposób, że odegranie acting out się odnosi do tych działań, które są wyrazem postaw przeniesieniowych. Tego, czego się nie da wyrazić słowami. Nie czuję się dość bezpiecznie albo nie mam takiego kontaktu z tym, co się we mnie pojawia, żebym była w stanie to bezpiecznie sama zmetabolizować i jakoś to dożyć. I to poznajemy po nieświadomym charakterze tych uczuć, które popychają te osoby acting outujące do działań. I jakby spojrzeć na to z boku, to byłoby jasne, dlaczego ta osoba to robi. Osoba postronna byłaby w stanie określić, o co w tym chodzi, bo w tym mechanizmie od razu widać na przykład autodestrukcję albo pragnienie zbliżenia się do czegoś i tak dalej. I nie chodzi o spontaniczne wyrazy emocji, bo to tylko takie rzeczy, które najczęściej wyglądają jak strzał w stopę. Typu, nie wiem, szef ci daje reprymendę, ty wychodzisz z fabryki, i wsiadając do swojego samochodu i wycofując swój samochód, niechcący rozbijasz auto szefa, nie? Niechcący. Ale na przykład bardzo wiele wydarzeń ze sfery ludzkiej seksualności, na przykład pragnienie uległości czy dominacji, spełniają kryteria acting outu, a wcale nie muszą być destrukcyjne. Jak to zwykle w życiu, może też służyć rozwojowi, może być tak też, że wszystko zależy od proporcji, że bywa na chwilę rozwojowo, a w długiej perspektywie destrukcyjnie. Emocje, które rozgrywamy w działaniu, nie muszą być tylko emocjami negatywnymi. To może być na przykład poświęcenie, skłonność do poświęcenia i do takiego dawania siebie bardzo ładnie się rozgrywa w pragnieniu uległości seksualnej i częściej dotyka kobiet. Ale też ekscytacja, tam przeróżne pragnienia, na które świadomie nie mamy zgody, no mogą podlegać temu mechanizmowi. Osobowości, które mają skłonność do rozegrania w działaniu, to są nie tylko te kompulsywne, ale też histrioniczne, czy na przykład osobowości uzależnione. Bo wchodzenie w relacje z substancją też jest tak, też się jest widziane jako rozegranie w działaniu. Często. Seksualizacja. Powoli zmierzam do końca. To jest kolejny z tych pierwotnych mechanizmów obronnych. Niektórzy widzą w tym podtyp acting outu. O tyle warto pomyśleć o tym oddzielnie, że no jest możliwa erotyzacja bez rozegrania w działaniu. I warto też rozumieć ten seksualny aspekt w całości. No bo taka erotyzacja bez rozegrania w działaniu jest dosyć niewinna i wcale nie musi być szkodliwa. Ludzie bardzo często wykorzystują fantazje seksualne, żeby odegnać lęk, albo przygnębienie, albo poczucie pustki, żeby sobie podnieść samoocenę, żeby się pozbyć wstydu, poczucia nieadekwatności. I przeróżne, przytłaczające doświadczenia z naszego życia mogą być w ten sposób przerobione na coś troszeczkę lepszego, a może nawet bardziej ekscytującego czy podniecającego. I my nawet możemy się przy okazji trochę pomierzyć z prawdziwą zawartością tego wydarzenia, ale to sobie opakowujemy. Co ciekawe, oczywiście kultura nas tak wychowuje, że kobiety erotyzują sytuacje zależności, heteroseksualne kobiety erotyzują sytuacje zależności, a heteroseksualni mężczyźni agresji. Ale na przykład osoby, które przeżywają swoje miejsce w świecie jako niskie w hierarchii, albo takie było kiedyś, mogą mieć skłonność do seksualizowania odczuwanej zazdrości, wrogości, lęku w takie scenariusze, w których mają zyskują seksualną czy erotyczną władzę nad innymi. I to całe fantazjowanie, erotyzowanie, seksualizacja z konsentem nie są niewłaściwe. Problemy się zaczynają wtedy, kiedy nam zabierają kontakt z realem albo wpędzają w zagrożenia. Zabierają możliwość mierzenia się z realnymi emocjami, które za tym stoją. I prosty przykład. Jeśli kobieta całe swoje życie doświadczała obaw, lęku przed agresywnymi mężczyznami i kiedyś na jakimś etapie swojego rozwoju skutecznie zseksualizowała swoje emocje, to będzie się potem angażować w układy ze złymi chłopcami, w pełni przekonana, że po prostu taki typ ją podnieca. No bo lęk został zamieniony na impuls seksualny. No, kłopoty mogą być. I ostatni, skrajna dysocjacja, to jest bardzo złożony mechanizm obronny, który działa na całą osobowość. Wiemy na pewno, że jest odpowiedzią na głęboko traumatyczne przeżycia i to odróżnia go od pozostałych, które wymieniłam. To znaczy tamte mogą wystąpić nawet w sytuacjach po prostu zwykłego, takiego adaptacyjnego dystresu. Tak, świat jest trudny i dziecko rodząc się na świecie jest wystawione na trudności. Natomiast tu wiemy, że wydarzyło się coś bardzo grubego. I wiemy też, że różnica między tym, co jedna osoba opisze jako ból, a druga opisze jako traumę, czy przeżyje jako traumę, jest kwestią natężenia i predyspozycji każdej z tych osób. Dysocjację mamy rozciągniętą na takim kontinuum od bardzo niewielkiej. Jak się biegnie maraton, to trzeba się zdysocjować, bo człowiek by umarł z bólu, na przykład. Aż do stanów psychotycznych i takich, które niszczą życie psychiczne jednostki. Więc tutaj bardzo ostrożnie z myśleniem w tym kierunku i z bardzo dużym kontaktem ze sobą proponuję. To jest taki mechanizm obronny, który nas wyprowadza od nas, pozwala się trwale odciąć od bólu, przerażenia, sytuacji tak zagrażającej i przytłaczającej, że byłaby po prostu niszczycielska dla psychiki. Czasami to jest wręcz taka sytuacja, w której my czujemy, jakbyśmy opuszczali ciało i na przykład widzieli się z góry. I po wystąpieniu traumy, kiedy już rzeczywistość teoretycznie wraca do normy, największy problem z dysocjacją jest taki, że ona nas utrzymuje w stanie wprost z tej traumy. Ten odcinek trauma to kapsuła czasu. Świat, w którym jesteśmy, nie jest aż tak straszny jak ten fragment rzeczywistości, w której nas skrzywdzono albo spotkało nas coś bardzo trudnego, a my ciągle tam jesteśmy. I automatyzm naszych reakcji jest dostosowany do tamtej rzeczywistości, a nie do naszej aktualnej rzeczywistości. Tam sporo było tych odcinków o stresie, więc możecie sobie dosłuchać. A ja zaczynam kończyć, bo naprawdę dzisiaj się jakoś poważnie rozgadałam. W takim razie wtórne mechanizmy obronne i co robić z tym wszystkim będą za 2 tygodnie. A ja się z wami ciepło i serdecznie żegnam. No i słyszymy się niebawem. Dobranoc! Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na Patronite. www.patronite.pl/zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiecka o Zmierzchu, na Instagramie Niedźwiecka dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość, i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.